Nawet co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub jest otyłe, a to prosta droga do rozwoju wielu chorób przewlekłych, a także skrócenia sobie życia. Często ruch na świeżym powietrzu zastępuje ruch, ale ten wirtualny, na przykład na konsoli do gier. Młodzież coraz częściej rezygnuje także z ćwiczeń w szkole. Jak zmienić złe nawyki u dzieci i młodzieży? Na ten temat porozmawiam z trenerami personalnymi Maciejem Baumgartenem, Aurelianem Amrogowiczem, a także Grzegorzem Bączykowskim. W naszym studiu pojawi się także dietetyk kliniczny Aleksandra Majsnerowska. Karolina Kamińska, zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Za niespełna tydzień uczniowie pójdą do szkół, a szkoła, jak to jak wiemy, także aktywność fizyczna i zajęcia z WF. Niestety plagą w ostatnim czasie jest sytuacja, kiedy rodzice wypisują zwolnienia lekarskie, bądź te zwolnienia lekarskie wypisują również lekarze. Młodzież coraz częściej właśnie cierpi na dodatkowe kilogramy. Czy wy również taką tendencję wśród młodych osób, wśród młodych ludzi obserwujecie?
Zdecydowanie tak. Już jeszcze jak byliśmy w szkołach, nie wiem jak chłopaki, ale ja w swoim roczniku, jestem rocznik 92, zaobserwowałem wiele właśnie sytuacji, w których uczniowie nie uczestniczyli w lekcjach WF-u ze względu na całoroczne zwolnienia.
To jest lenistwo, nie chcą się przebierać wśród swoich rówieśników i ćwiczyć, czy już właśnie problemy ze zdrowiem i problemy z otyłością?
Głównie było to spowodowane przez lenistwo, to można powiedzieć. Żadnych tutaj zdrowotnych problemów osoby z mojego otoczenia nigdy nie miały, takich, które można byłoby widać z zewnątrz. Nie wykluczam takich, które mogły być wewnętrznie, o których nikt nie wiedział, ale na pierwszy rzut oka to było po prostu czyste lenistwo.
Jakie to może mieć konsekwencje dla młodego człowieka? Dziś nie ćwiczymy, dziś jest fajnie, a później?
No a później pojawiają się problemy zdrowotne przede wszystkim. To są wady postawy, cukrzyca na przykład. Później się to przeradza na problemy psychiczne, tak więc no... Bardzo dużo rzeczy jest, przez zaniedbywanie własnej postawy po prostu wpędzamy się w ogromne kompleksy.
Nie ćwiczymy, na początku nam się wydaje, no okej, no co tam, na razie to zajęcia z WF-u, ale te zmiany, takie niekorzystne zmiany są no, bardzo szybkie, początkowo może niezauważalne.
Ponieważ organizm tak naprawdę zaczyna ten proces starzenia się po 25 roku życia i dopiero w wieku 40, troszkę później zaobserwujemy te zmiany, że jesteśmy coraz słabsi, coraz ciężej nam wejść na wyższe piętro, coraz większy problem jest z wydolnością. Jednak w tym młodzieńczym wieku uważamy, że jesteśmy tak organizmem takim, że możemy sobie pozwolić na wszystko, że nie musimy być aż tak bardzo aktywni, a jednak ten wiek młodzieńczy pozwala nam na to, aby rozwinąć ten poziom siły, poziom wydolności na takim poziomie, aby to po prostu starczyło nam na wiele lat.
Przed rozpoczęciem naszej rozmowy mówiliśmy o ciekawej kwestii. Jak się okazuje, to też możemy zaobserwować w szkołach. Dzieciaki różnie się rozwijają. Niektóre, tak jak to się potocznie mówi, wystrzeliwują od razu, mają po 1,70 m. Inne, no niestety, sięgają im do połowy ramienia albo też właśnie nabierają tej wagi. Takie pierwsze sygnały no, nie muszą być od razu niepokojące, bo to jest naturalne zjawisko.
Jak najbardziej. I to nawet widać w sporcie, gdzie się mówiło, że nieraz wybitni sportowcy na początku nie planowała się, że ta kariera tak wyszczeli ich, a jednak gdzieś później doganiali te swoje roczniki i prezentowali się bardzo dobrze, gdy dochodzili do tego sportu seniorowskiego. Także też nie możemy poprzez tego, jak dziecko jest młode, brać już jak będzie jego kariera wyglądać, czego odstawiać na boczny tor, tylko powinien się jak najbardziej rozwijać na ten moment, na jakim obecnie jest.
Jak to wygląda wśród dzieci i młodzieży?
Są takie złote okna motoryczne, czyli szybkość, gibkość, wytrzymałość, siła i w każdym wieku tak naprawdę gdzieś zostało już przez naukowców, że tak powiem, ustalone, w jakim wieku dziecko powinno, ma najlepszy wtedy wiek, okres do tego, aby rozwijać daną zdolność motoryczną. I tak naprawdę trenerzy czy nauczyciele wychowania fizycznego też powinni się skupiać na takich rzeczach, aby w szkole rozwijać daną, że tak powiem, zdolność motoryczną u dziecka.
No i jak to wygląda u dziewczyn i chłopaków?
No na przykład u dziewczyn mamy, że w wieku 6, 7, 8 lat, gdzie to jeszcze jest praca tak naprawdę rodziców w domu, powinniśmy się skupić w szczególności na gibkości u dzieci, tak? Czyli dzieci powinny się, szczególnie u dziewczyn, powinny się skupić na tym, aby pracować nad gibkością, też zajęcia korekcyjne i później poprzez dalsze lata wprowadzamy już właśnie zajęcia jak szybkość, wytrzymałość czy siłę, nim to dziecko jest coraz starsze. U chłopców jest też podobnie, też zaczynamy od gibkości, w wieku już nawet 5 lat zaczynamy od gibkości, w wieku 6 też dołączamy do tego szybkość, aby chłopiec mógł się rozwijać prawidłowo, że tak powiem, bo wtedy ma najlepsze zdolności, parametry do tego, aby pracować nad tymi zdolnościami.
Bardzo często rodzice najpierw szukają informacji w internecie, zastanawiając się, w jaki sposób swojemu synowi czy córce pomóc, i pojawia się powszechnie znany skrót BMI, BMI. Cóż to takiego, czy rzeczywiście ten skrót odzwierciedla rzeczywiste problemy danej osoby?
Body Mass Index jest to stosunek wzrostu do masy ciała, tak w skrócie mówiąc, i uznawany jest przez Światową Organizację Zdrowia i przez większość właśnie środowiska, które jest związane tutaj z szeroko pojętym fitnessem, jako jednym z głównych miar, którą określamy poziom otyłości wśród ludzi. On jest używany powszechnie, jednak nie jest bez wad. Ponieważ osoba, która waży na przykład 80 kg, ale ma procent tkanki tłuszczowej 20, a osoba i ma na przykład 1,60 m wzrostu, i taka sama osoba, która ma również 1,60 m wzrostu, ma 80 kg, ale ma ten poziom tkanki tłuszczowej na dużo mniejszym poziomie, to ten body mass index będzie taki sam u tych osób, więc ten body mass index nie może być do końca brany pod uwagę jako 100% miarodajności. Także zdecydowanie bardziej tutaj ja osobiście polecam branie pod uwagę właśnie procentowej tkanki tłuszczowej w naszym organizmie.
Bardzo często też pokutuje taki stereotyp, to widzimy wśród rodziców, którzy mówią: nie, nie, ale mój syn, moja córka, ona ma taką mocną budowę kości i to z tego wynika. Fakt czy mit?
Powiedziałbym, że mit, że jest to pewna forma nadopiekuńczości i takiego troszeczkę cackania się ze swoją pociechą. Często właśnie to obserwujemy, zwłaszcza w obecnych czasach, jak my byliśmy młodsi, to byliśmy wypuszczani, nikt się nie martwił, że zrobimy ranę, że sobie rozerwiemy spodnie, a teraz można zaobserwować, że jest taki właśnie ochronny parasol nad tymi dziećmi i to może być właśnie objaw tego parasola właśnie.
Wcześniej była piłka i to koniecznie na świeżym powietrzu, na murawie. Dziś jest piłka, ale przed komputerem, i to też niestety zmora chyba dzisiejszych czasów.
Postęp cywilizacyjny ma swoje plusy i ma swoje minusy. Zdecydowanie jednym z tych minusów jest właśnie ta wszechobecna cyfryzacja wszystkiego różnego rodzaju przyjemności, które czerpiemy poprzez właśnie urządzenia elektroniczne, przez gry, social media.
Co powinno nas zaniepokoić jako rodziców, jeżeli obserwujemy swoje dziecko? Co powinno być takim pierwszym dzwonkiem, że no nie, niestety ten tłuszcz się zbiera, nasz maluch oczywiście rośnie, ale także wszerz, i powinniśmy już zacząć działać.
Przede wszystkim powinno nas zaniepokoić to, że dziecko nie chce się ruszać. To, że gdzieś więcej czasu poświęca na smartfona, na laptopa, na tableta, a coraz mniej czasu na przykład takie zwykłe relacje z kolegami na świeżym powietrzu. Wiadomo, że dla każdego rodzica jego dziecko jest idealne i nie trzeba nic z nim robić, tak? Tak więc tutaj musimy zwracać uwagę na to, jaki tryb życia prowadzi dziecko, czy tak jak powiedziałem, nie siedzi za długo przed komputerem, a nie chce mu się zejść po bułki na przykład do sklepu.
Pytanie, czy też przykład idzie z góry, tak?
Przykład oczywiście, że idzie z góry. Ja nie mogę wymagać od swoich dzieci, żeby poszły grać w piłkę na przykład na dwór, jak ja siedzę przed konsolą i gram FIFA na telewizorze, prawda? Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym elementem. Najlepiej dla dziecka, największą frajdą jest aktywność fizyczna razem z rodzicem. Rower, spacer, basen, wyjście w góry. To nie musi być koniecznie klub sportowy. Wystarczy po prostu wziąć naprawdę dziecko na godzinę, na świeże powietrze, żeby ta aktywność fizyczna dla niego była o wiele bardziej atrakcyjna. Nie trzeba zapisywać od razu, jeżeli dziecko nie chce, do klubu sportowego, ale rower, spacer, basen, wycieczka w góry na pewno sprawi mu o wiele większą przyjemność i da też bardzo dobre rezultaty.
Kiedy ta nadwaga u młodzieży jest bardzo duża, to tak naprawdę jest już wasze pole do działania, bo kiedy mamy 20-25 kg nadwagi, to niestety to nie jest tak, że wyjdziemy i zaczniemy biegać, bo możemy sobie zrobić większą krzywdę niż większe korzyści z tej aktywności sportowej.
Oczywiście, że tak. Ja tu właśnie zawsze wychodzę z założenia, że te 20 kilka kilogramów nadwagi nie przyszło w jeden dzień. Także trzeba się pogodzić z tym, że to będzie proces, który troszeczkę potrwa, i zdecydowanie lepiej jest wdrożyć tutaj metodę małych kroków, ponieważ jest to łatwiejsze do wprowadzania na dłuższą metę i jest łatwiejsze do utrzymania tej motywacji i po prostu jest mniej obciążające dla przede wszystkim głowy, bo idąc tymi małymi krokami można sobie wyznaczyć zamiast jeden duży, konkretny cel, mniejsze po prostu małe cele i cieszyć się z każdego jednego tego małego zrealizowanego. Na przykład takim celem w sobie tutaj jest główny cel, te zrzucenie 25 kg, ale na przykład celem takim mniejszym może być, że wyrobienie sobie nawyku picia 2,5 do 3 litrów wody dziennie i to już jest, no jak się to spełni, to już mamy jeden taki mały krok zrobiony. To jest, można powiedzieć, takie małe zwycięstwo, co przybliża nas do tego głównego celu.
No dobra, to się pobawi w adwokata diabła. Dorosły, zdrowy człowiek ma czasami z tym problem, żeby pamiętać, że ma pić wodę. Jak to zrobić, jak zachęcić, jak pamiętać przede wszystkim o tym?
No można po prostu przede wszystkim mieć przy sobie zawsze jakąś butelkę. Mniejszą, większą. Też często ja ze swoimi podopiecznymi stosuję taką metodę, że każę wziąć markera i postawić, jak na przykład ktoś pracę biurową czy w szkole, czy po prostu tam na tej butelce sobie zaznaczyć markerem kreski i z godziną. I sobie po prostu do tej tyle i tyle ma zniknąć. I to działa, bo to gdzieś tam jest właśnie taki, włącza się tryb zadaniowy i za wykonanie zadania nasza podświadomość czuje się wtedy lepiej, czujemy się bardziej spełnieni i to pomaga.
Wy również macie takich podopiecznych, którzy borykają się z takimi problemami, mają tą nadwagę. Od czego tak naprawdę zaczyna się wasza wspólna przygoda?
Przede wszystkim od wywiadu. Co się działo wcześniej? Dlaczego się tak działo? Czy są jakieś choroby współistniejące do tej nadwagi już. Potem dążymy do obranego celu przez naszego podopiecznego, czyli co on chce zrobić. W przypadku dużej nadwagi oczywiście, że chce schudnąć, tak jak powiedział Aurelian, małymi krokami, bezpiecznymi przede wszystkim dla niego.
Czyli dążymy. To nie są od razu duże ciężary i ostre cardio, bo chcemy to zrobić już natychmiast, za miesiąc chcemy wyglądać fit.
No nie, bo nasza współpraca by się skończyła już na pierwszym treningu albo w jego połowie, gdybyśmy od razu na ostre cardio lub na duże ciężary wrzucili naszego podopiecznego. Przede wszystkim zdrowie, tak? I dlatego bezpieczny trening jest podstawą do osiągnięcia celu przez naszego podopiecznego.
Jak taki trening może wyglądać? No to są pewne kanony, klasyka, czyli zaczynamy rozgrzewką, kończymy chociażby rozciąganiem.
Tak, i trening też jest dobierany, staramy się dobierać pod to, co dana osoba lubi, żeby nie był trening monotonny, nudny, tylko wiadomo, na początku są wzorce ruchowe, aby dana osoba nie tylko machała, bo widziała w internecie, że tak się macha czy coś, tylko też wiedziała odpowiednio jak to robić, żeby ten trening był mądry, a nie tylko żeby był zrobiony tak dla zasady. Trenerzy otwierają umysły swoim podopiecznym, że aha, to ja już wiem, co źle robiłem, tak? Bo na przykład tutaj nieodpowiednio była utrzymana łopatka, podczas wyciskania już wiem, że tu mnie bolał bark, teraz przestaje, bolały mnie kolana, teraz nie. I to jest taka fundamentalna rzecz, czyli to zdrowie, żeby utrzymać, oprócz tego, że staramy się te nasze cele pokonywać, to utrzymać człowieka w zdrowiu.
Bardzo często na początku towarzyszy nam silna motywacja, jesteśmy spięci, mamy jakiś cel, no a po 2-3 tygodniach, po miesiącu ta motywacja ulatnia się jak powietrze z balonika, zwłaszcza u osób, które są otyłe, mają nadwagę, nie widzą na samym początku efektów, jak zmotywować takiego młodego człowieka, żeby jednak się ruszał.
No przede wszystkim trzeba uświadomić tą osobę właśnie, że proces, który trwał długo i doprowadził go do obecnej sytuacji, nie jest w stanie właśnie odwrócić go na hura, że tak powiem, więc za każdym razem trzeba tutaj powtarzać, prosić o cierpliwość i żeby właśnie też nie patrzeć na efekty, tylko na sam proces, na to, żeby ta osoba czerpała przyjemność z tego, że to trwa, że to ćwiczy, żeby czerpała przyjemność z tego zdrowego odżywiania, że się czuje dobrze po tym, że na ćwiczenia też przychodzi właśnie i jak się czuje w trakcie i jak po ćwiczeniach właśnie ma to uczucie właśnie samozadowolenia po wykonaniu treningu, do którego na przykład rano mógł mówić, kurczę, no nie chcę mi się, nie dam rady, podtrzymywać to uczucie takiego zadowolenia z siebie, że się wykonało jakąś naprawdę fajną robotę, która nas z czasem przybliży do upragnionego efektu.
A no właśnie, jak jest z tymi porami ćwiczeń? Są skowronki, które chętnie wstają rano i są osoby, które no niestety, ale rano to na trening nigdy w życiu nie przyjdą.
No to jest kwestia indywidualna. Niektórzy ludzie lubią ćwiczyć rano, na przykład ja nie mam problemu, żeby o 5 rano przyjść i ciężko trenować, ale są ludzie, którzy o 5 rano to nie są w stanie nawet się na drugi bok w łóżku przerzucić, także to jest kwestia bardzo indywidualna, ma na to wpływ też tryb pracy, tryb życia, które się chodzi spać, jak się odżywia, także to nie ma reguły.
A co z odżywianiem? Bo tutaj sporo miejsca poświęcacie także temu tematowi. Przychodzi młody człowiek, który tak naprawdę rośnie, rozwija się jeszcze, ale niestety dźwiga ten dodatkowy bagaż, który ma na sobie. Przychodzi na treningi 2 razy w tygodniu, ale nie zmienia swojego trybu żywieniowego i efektów nie ma.
No dieta jest podstawą, tak więc my tutaj na treningach jesteśmy 2 razy w tygodniu, czyli jesteśmy 2 godziny w ciągu całego tygodnia. O wiele ważniejsza jest właśnie dieta i trzymanie tego zbilansowanego jedzenia, żeby efekty treningowe bardzo mocno wspomóc.
Czy my taką dietę możemy ułożyć sobie sami, znaleźć w internecie, czy raczej korzystamy w takiej sytuacji, kiedy mamy już problem poważny z porady chociażby dietetyka?
Znaczy ja zawsze polecam dietetyka. Niech z takimi specjalnościami jak dietetyka zajmują się osoby, które się w tym kształciły, tak? Nie próbujmy na własną rękę próbować czegoś, na czym się nie znamy. Oczywiście możemy kontrolować to, co jemy, czyli jeść po prostu zdrowo, nie jeść fast foodów, nie jeść bardzo tłustych rzeczy, pilnować tego, żeby nie pić słodkich napojów, ale jeżeli chcemy sobie ułożyć zbilansowaną i dietę zrobioną specjalnie pod nas, to ja polecam zawsze dietetyka.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jest coś takiego jak bilans energetyczny, bo wiele osób chcąc schudnąć eliminuje ze swojego życia chociażby tłuszcze, tak całkowicie. Bądź też mówi, nie będę jadł węglowodanów. I to tak naprawdę też jest droga donikąd, bo możemy tą wydajność energetyczną sobie dobrze zbilansować. Co to oznacza?
Tak z tym bilansem energetycznym to przede wszystkim trzeba go sobie w miarę odpowiednio próbować oszacować. Nie jest to takie właśnie proste, jak się wydaje, że się wpisze w internecie kalkulator kalorii czy kalkulator przemiany materii. I to wszystko idealnie wyliczy. To jest tylko kierunek, ale nie brać go w 100% tak dokładnie. I to trzeba liczyć właśnie, że to plus, minus 10, 15, nawet do 20% od tych kalkulatorów i też trzeba właśnie przed sobą się przyznać, jak naprawdę jest tą aktywnością, bo ludzie mają często tendencję do zawyżania swojej aktywności, że im się wydaje, że są tak naprawdę aktywni.
To często też widać, jak przychodzą do Was i mają powiedzieć, co robią w ciągu tygodnia.
Tak, dokładnie. Albo na przykład, jak się komuś zalecam, żeby zrobił 10 tysięcy kroków dziennie. Mamy teraz super opcję w związku z tymi opaskami, które są naprawdę bardzo tanio dostępne, a badania pokazują, że te 10 tysięcy kroków dziennie to jest taka podstawa do zachowania zdrowia i sprawności. I ludzie mają problem, żeby w ciągu dnia uzyskać nawet 1/2 tej liczby, a wydaje mi się, że są aktywni, bo pójdą na siłownię, poćwiczą sobie godzinkę 45 minut, a tak naprawdę jest to tylko 45 minut w ciągu 24 godzin całej doby. Tak samo tutaj nawiązując do obcinania węglowodanów lub tłuszczy, to trzeba wiedzieć, że tłuszcze, białko, węglowodany, każda ma swoją rolę do odegrania. I takie drastyczne obcinanie jednych albo drugich może spowodować więcej złego niż dobrego. Po prostu nasz organizm potrzebuje odpowiednią ilość białka, węglowodanów i właśnie tłuszczy, tylko trzeba wiedzieć, to można znaleźć w internecie albo nawet podpytać się dietetyka lub trenera, z jakich źródeł korzystać. Bo mamy tłuszcze, ale mamy tłuszcze zdrowe, mamy tłuszcze niezdrowe. Tłuszcze niezdrowe jakieś utwardzane właśnie różnego rodzaju w fast foodach, w słonych przekąskach typu chipsy, jakieś margaryny różnego rodzaju, a są tłuszcze zdrowe w postaci różnych nasion, olejów, czy to oliwy z oliwek, czy to oleje lniane, czy to właśnie różnego rodzaju migdały, orzechy, z których jak najbardziej warto, nawet trzeba korzystać, bo są źródłem dobrych tłuszczu i wielu innych substancji, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Tak samo jest z węglowodanami, że mamy mnóstwo, mamy pełnoziarniste na przykład mąki, to lepiej właśnie iść w tą stronę, a odstawić te bardzo mocno oczyszczone, te takie najniższego typu 450 czy 550 mąki pszenne, to trzeba było całkowicie zamienić na po prostu pełnoziarnistą. To jest niewielka różnica, a naprawdę wprowadzenie takich nowych nawyków bez liczenia kalorii, bez niczego przyniesie już świetne rezultaty.
Jak często ćwiczymy, jeżeli mówimy o młodzieży? Bo do Was klienci przychodzą 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, ale poza tym ta aktywność fizyczna też jeszcze powinna być wpisana jakby obowiązkowo w nasz taki codzienny grafik?
Jak najbardziej. Jest takie coś jak jeszcze aktywność dodatkowa, czyli tej, co nie wliczamy. To nie jest tak, że przychodzą na trening 3 razy w tygodniu, możemy powiedzieć, ok, swoją robotę zrobiłem, teraz, jak to potocznie się mówi, oponka niech spada. Też jest ważne w te inne dni dodatkowe rzeczy, na przykład nie jeździć windą, a pójść schodami w domu, tak? To są dodatkowe jak energia, której się pozbywamy podczas dnia, a dużo nas to nie kosztuje. Do pracy można zawsze pójść spacerem, jak jest ładna pogoda, pojechać rowerem, mamy miejskie rowery, Także nie musimy wcale do liceum czy do 8-7 klasa zawozić samochodami dzieciaków, tylko już sobie sami mogą wsiąść na rower i dojechać do szkoły, tym bardziej, że w szkołach są nawet, że rower można zaczepić. Są teraz kamery w każdej szkole, także spokojnie rowery nie są gdzieś tam, że jest spuszczane powietrze, że jest jakiś problem. Więc ta dodatkowa aktywność oprócz wychowania fizycznego w szkołach, czy jak ktoś chodzi na dodatkowe treningi, też jest potrzebna.
No dobra, ale tutaj pojawia się też druga strona medalu, bo czasami jeżeli chcemy efekt osiągnąć w miarę szybko i mówimy, będę ćwiczył 7 dni w tygodniu, to też nie jest dobre rozwiązanie.
Oczywiście, że nie. Też jest nam potrzebna regeneracja. Też nasze ciało musi odpocząć, musi się zregenerować, musi wrócić do tak zwanej homeostazy, czyli do stanu pierwotnego, aby kolejny trening mógł być wykonany na, powiedzmy, nasze 100%, które jest jakby na naszym treningu do wykonania, tak? Ponieważ organizm się męczy, dochodzi do tego stres, szkoła, gdzie dzieci naprawdę są zestresowane, jest nauka, różne teraz czynniki związane z gdzie tam rodzice mają presję na to, aby te oceny były jak najwyższe, to też wszystko wpływa na naszą regenerację. Organizm młody, wiadomo, że się szybciej regeneruje, ale też potrzebuje tego czasu, potrzebuje snu, żeby nocami nie spędzać przed komputerem, jednak te 8 do 10 godzin spędzić podczas snu. Także jak najbardziej, ja mówię tak o tej dodatkowej aktywności jako takiej, co nie jest dla nas dużym wysiłkiem, czyli wyjście z psem na dłuższy spacer z całą rodziną, wejście po schodach, tak? I do tego dołożyć, mówię, 3 razy w szkole, w WF, gdzie tych godzin też nie jest dużo, bo jeśli policzymy, to jest, jak się sama nazwa mówi, wychowanie fizyczne wychowuje, czyli nauczyciel się skupia na tym, aby dziecko zachowało odpowiednią higienę, odpowiedni strój, odpowiednio się zachowało, BHP przestrzegało, więc tak naprawdę samej aktywności fizycznej, to jak zliczymy, to jest 20 minut podczas szkoły.
No właśnie, są poszczególne etapy rozwoju dziecka, kiedy powinny być wdrażane odpowiednie elementy, czyli nie zaczynamy od treningu siłowego, tu oczywiście mówię z przymrożeniem oka, u 7-latka, to na takie elementy trzeba będzie poczekać.
Tak jest. Po drugie, trening siłowy to nie jest tylko tak, jak mamy wyobrażenie, dźwiganie ciężarów. Trening siłowy również odbywa się z ciężarem własnego ciała u dziecka, a nawet nieraz i z ciężarkami kilogramowymi, dwukilogramowymi, czyli jeszcze mniej niż waży jego ciało tak naprawdę, że nie musimy wcale zaczynać od pompek, tylko odpowiednich wzorców z małymi ciężarami, które też będą miały pozytywny wpływ na dziecko.
Z jednej strony mówimy tutaj o osobach, które już w wieku młodzieńczym mają problem z wagą, ale bardzo często też odkrywa się w takim młodzieńczym wieku nieoszlifowane diamenty. No i tutaj też nie możemy zbyt szybko iść, by forsować takiego młodego człowieka.
No dokładnie, przede wszystkim jeżeli dziecko do nas przychodzi na treningi do klubu sportowego już, to musimy pamiętać o bezpieczeństwie nauki danego sportu. Tak? Talent jest bardzo ważnym elementem sukcesu późniejszego, ale z talentem, przynajmniej według mojego doświadczenia, bardzo często idzie lenistwo tego zawodnika. Tak więc, co mam na myśli? Na myśli mam to, że jeżeli zawodnik wie, że jest utalentowany i widzi, że na zawodach idzie mu łatwo, wygrywa zawody, a na treningach jego szkoleniowiec widzi, że nie przykłada się tak w 100% do treningu, no to wtedy właśnie talent idzie w parze z lenistwem. Bezpieczeństwo treningu, tak? Jeżeli przychodzi do nas zawodnik w wieku na przykład 15, 16 czy 17 lat, czyli już w takim wieku młodzieżowym, jego zdolność obciążenia treningowego na pewno jest wyższa niż dziecka w wieku 6 czy 7 lat. Tak więc tutaj też możemy troszkę większe nałożyć obciążenie na niego, ale to wszystko musimy obserwować, jak on się zachowuje w trakcie treningu, podczas wykonywania ćwiczeń, po treningu, ile czasu zajmuje mu regeneracja. Tak więc wszystko jest zależne tak naprawdę od nas, jako od szkoleniowców.
Podsumowując naszą rozmowę, jeżeli mamy w domu nastolatka bądź dziecko, które przybiera na wadze, jakie pierwsze kroki?
Przede wszystkim właśnie spędzać z nim więcej czasu aktywnie. To po pierwsze, a po drugie to próbować wdrażać właśnie jakieś zdrowsze nawyki żywieniowe i uświadamiać się właśnie. To przede wszystkim szukać odpowiednich zamienników w diecie, bo to niekiedy dla nas jako osoby związane właśnie ze zdrowym trybu życia, dla nas jest to oczywiste. Ale naprawdę wiele osób nie ma zielonego pojęcia na temat właśnie prawidłowych, zdrowych nawyków żywieniowych i na tym bym się przede wszystkim skupił.
Co jeszcze?
No na pewno tą aktywność rodzinną, fizyczną, czyli tak jak mówimy, wyjście na rowery, to i gdzieś tam wzmacnia więzi rodzinne i dziecko jest zadowolone, że może spędzić czas z rodzicami, z rodzeństwem. Dodatkowa aktywność gdzieś wyjść, pograć w piłkę, porzucać do celu, wszystko, aby to dziecko złapało takie od młodzieńczych lat fundamenty, tak? Czyli gdzieś skupienie poprzez nawet chodzenie nieraz po krawężnikach. Rodzice zazwyczaj mówią, że uważaj, bo spadnie, co sobie zrobić. Dziecko podświadomie chodzi po krawężnikach dlatego, aby nauczyć się łapać równowagę. I to przeszedł każdy z nas. Każdy z nas chodził po krawężnikach i to jest takie podświadome. Dziecko uczy się po prostu równowagi. Uczy się swojego ciała i tak naprawdę pozwalajmy na to. Wiadomo, w rozsądku, że nie gdzieś dziecko idzie po płocie dwumetrowym, ale po małych krawężnikach jak najbardziej. Czy gdzieś tam się pierwsze elementy wdrapywania, trzepak i tego typu rzeczy. Pozwalajmy, pilnujmy, zabezpieczajmy, aby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło, ale pozwalajmy na to, bo to już są fundamenty, które się przekładają na późniejsze lata.
A co jeżeli pojawi się problem na drodze, upadamy, wracamy do starych nawyków, przestajemy ćwiczyć?
No tutaj bardzo ważna jest motywacja cały czas dziecka. My jako szkoleniowcy robimy to przez godzinny trening na siłowni czy na treningu sportowym, a bardzo dużą rolę w młodym wieku odgrywa podejście rodziców do właśnie do tych treningów, żeby cały czas motywowali, żeby mówili, że nawet jeżeli potknie się nogę, jeżeli upadnie, jeżeli nie wyjdzie na jednych zawodach, to nie ma znaczenia. Bo w początkowej fazie treningu sportowego najważniejsza jest radość jego wykonywania, a nie osiąganie wyniku.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Aleksandra Majsnerowska, dietetyk kliniczny. Niestety, tak jak obserwujemy wokół nas, coraz częściej widzimy dzieci i młodzież, która ma sporą nadwagę. Z jednej strony oczywiście ważne są ćwiczenia, ale z drugiej nie mniej ważna jest dieta. Co możemy zrobić?
Faktycznie w ostatnich latach zauważamy bardzo znaczący wzrost nadwagi i otyłości wśród polskich dzieci i młodzieży. I jest to taka sytuacja dla nas, dla specjalistów, dla lekarzy alarmująca i chcemy wdrażać różne programy profilaktyczne, też dbać o edukację zdrowotną i żywieniową w tych, szczególnie w tych najmłodszych grupach, po to, aby nasze społeczeństwo było zdrowe, bo nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży to przede wszystkim w życiu dorosłym bardzo duże ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, bo otyłość jest niestety chorobą i współtowarzyszy jej wiele zaburzeń metabolicznych, takich jak cukrzyca, takich jak dyslipidemia, choroby układu kostno-stawowego, wiele, wiele różnych zaburzeń metabolicznych, więc musimy zrobić wszystko, aby edukować społeczeństwo i wdrażać jakby te nawyki, zdrowe nawyki, cały czas powtarzać to, co my cały czas dietetycy powtarzamy, że dieta jest i ruch są tutaj kluczowe dla zachowania naszego zdrowia. Więc co my możemy zrobić? Możemy zadbać o to w rodzinie przede wszystkim, bo tutaj kluczową rolę odgrywają rodzice, aby zadbać dzieciom o odpowiednie żywienie, aby zadbać o regularność spożywania posiłków, bo badania jednoznacznie pokazują, że nasze polskie dzieci nie jadają regularnie, nie jadają śniadań. Teraz rok szkolny, więc dbamy o to, żeby przygotowywać, albo o to, żeby też nasze starsze dzieci, młodzież, tak, przygotowywała sobie drugie śniadania, lunchboxy, żeby piła regularnie płyny, spożywała przede wszystkim duże ilości warzyw, które są podstawą naszego talerza.
Co w pierwszej kolejności powinniśmy wyeliminować, jeżeli ta nadwaga już jest spora, bo bardzo często orientujemy się, że jest problem, kiedy już mamy dodatkowo na przykład 20-25 kilogramów.
Jeśli tych kilogramów jest bardzo dużo, to bardzo ważne jest to, aby sięgnąć po odpowiednią diagnostykę, żeby wykluczyć zaburzenia gospodarki węglowodanowej, które dotyczą coraz częściej dzieci i młodzieży, takich jak insulinoporność, która sama w sobie chorobą nie jest, ale jest, wchodzi w skład zespołu metabolicznego i jest tutaj dużą nierównowagą, takim znakiem, że w organizmie dzieje się źle i aby nie doprowadzić do cukrzycy typu drugiego, a faktycznie liczba zachorowań z roku na rok coraz bardziej wzrasta i zagraża coraz młodszej grupie pacjentów, konsultować się z lekarzem, konsultować swoją dietę i zmianę nawyków żywieniowych z dietetykiem, z psychodietetykiem, bo bardzo często oprócz złych nawyków takiego siedzącego trybu życia, które no niestety towarzyszy naszym nastolatkom i mała aktywność, duża ilość również produktów wysoko przetworzonych, tej diety bogatej w tłuszcze nasycone, w cukry proste. No niestety praca ze specjalistami jest kluczowa i warto skorzystać z opieki fachowców, czy trenerów personalnych, czy właśnie dietetyków, udać się do lekarza, skonsultować swój problem zdrowotny, bo to jest plaga i prawdziwa pandemia XXI wieku, czyli otyłość wśród dzieci i młodzieży.
Wspomniałaś o cukrzycy. Tutaj jedną ważną kwestię należy rozróżnić. rozróżnić, to także było jedno z pytań naszego słuchacza, cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego.
Co do samego rozróżnienia typów cukrzycy, cukrzyca typu pierwszego nie jest zależna od naszej diety, od naszego stylu życia. Jest to choroba, która jest chorobą o podłożu autoimmunizacyjnym. No i tutaj najczęściej ujawnia się u najmłodszych. Wymaga oczywiście wprowadzenia terapii insuliną i jest to choroba, której nie znamy przyczyn. Natomiast cukrzyca typu drugiego jest to choroba jak najbardziej, która związana jest z nieprawidłowym stylem życia, z nieprawidłową dietą. I w takim preludium do cukrzycy właśnie typu drugiego, tej dietozależnej cukrzycy, to jest przede wszystkim insulinoporność i stan przedcukrzycowy. No niestety cukrzyca nas nie boli i te pierwsze symptomy, które wynikają z tej choroby, są czasem dla nas niejasne i tu bardzo ważne jest to, aby zadbać o dietę, o ruch i o badania, aby mając chociażby w rodzinie osoby, które chorują na cukrzycę, czyli mając te genetyczne obciążenia, tutaj zadbać przede wszystkim o swój styl życia.
Bardzo często się powtarza, że przykład idzie z góry, rodzice mówią nie jedz słodkiego, nie jedz chipsów, a sami niestety tego dobrego przykładu nie dają. No i tutaj pojawia się problem.
Znaczy, my jako rodzice musimy mieć odpowiednią relację z jedzeniem, aby nasze pociechy również ją miały. To my rodzice, my generalnie dajemy przykład. Ten zdrowy talerz i te zdrowe nawyki muszą wychodzić z domu. Oczywiście nie zawsze mamy na to taki stuprocentowy wpływ, ale to co przez pierwsze lata zadzieje się na naszym stole, na naszym talerzu i to, jaki my będziemy dawać przykład i co będziemy wkładać do swojego talerza, daje nam gwarancję, że dzieci będą mądrze wybierać w życiu dorosłym. Nie możemy jako rodzice zakładać, że nasze dzieci same będą kontrolowały to, co wkładają do buzi i to, czy mądrze będą ograniczać słodycze, jeśli my tego nie robimy. Więc no, jeśli my jadamy przetworzoną żywność, to no, wiedzmy, że nasze dzieci również po nią będą sięgały jako po normę.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.